Witamy was wszystkich jak co tydzień w środę po 22:00. Rozpoczynamy gramofon, tym razem 44. Jest ze mną w tym tygodniu Zbigniew Borowski.
Witam.
Wypoczęty, uśmiechnięty.
Oczywiście, zadowolony z życia.
Program o elektronicznej rozrywce, o grach komputerowych, konsolowych, o czym tylko chcecie. 2426-3353 to nasz numer gadu-gadu, zapraszam was do pisania. Dzisiaj ostatnia audycja wakacji, także myślę, że będzie sporo wspominek, przynajmniej takich muzycznych. Będziemy się jeszcze bujać w klimacie letnim. Jeżeli chodzi o gry, będziemy mówić troszkę o Wiedźminie, widzę, że tutaj jest. Jest troszkę o akcji promocyjnej Sony. Skończył się PAX, tak? Także też mamy kilka...
Dosłownie kilka
informacji z PAX.
Parę.
Czyli targów w Ameryce, które miały miejsce w zeszły weekend. No i najważniejsze to chyba wycena Child of Eden, tytułu też wakacyjnego, muzycznego, poświęconego właściwie kontrolerowi Kinect. Udało mi się to.
Ja myślę, że mogliby nas słuchacze posądzić o faworyzowanie tego sprzętu, jak dostałeś tę Kinect, to tak ciągle tylko Kinect.
Mamy to, sprawdzamy, nie? No to przecież trzeba.
Wiadomka.
A oprócz tego rzutokiem na najnowsze tytuły z rynku Xbox Live Arcade, jakieś tutaj widzę, że jest Gunstringer, Body Count, no generalnie myślę, że będzie przez 2 godziny ciekawie. Zapraszam was do słuchania, a my polecimy pierwszym kawałkiem, żeby was troszeczkę rozbudzić, i wracamy do was z nowościami.
Mam plan, że plany nie dam. Mam plan, dzisiaj go trzymam. Wiem, w co wierzę, mam, na siebie liczę sam. Od nowa zaczynam, na odwagę się zdobywam. Wywalam ziom z pam, prosto wybaczam. Do przodu gnam, nad chmurami ran.
Takie etno-elektro, tak jak to było w tekście już. Wysłuchacie gramofonu w radiu Bemowo FM. 2426-3353 to nasz numer gadu-gadu. Rozpoczniemy dziś nietypowo, troszeczkę od tyłu, bo od premier, i chyba tak powinniśmy to zaczynać. Generalnie chyba tak już zostanie.
No szczególnie, że trzeba ogłosić oficjalnie koniec sezonu ogórkowego.
Tak, słuchajcie, kończą się wakacje, a wraz z końcem wakacji, znaczy tak, coś się kończy, coś się zaczyna, nie? Rozpoczyna się sezon wysypu ciekawych, naprawdę ciekawych tytułów do grania.
No praktycznie zaczynają się kilkumiesięczne święta dla graczy.
Ja myślę, że już od zeszłego piątku można powiedzieć, że sezon ogórkowy się skończył. Wyszedł Deus Ex Human Revolution.
Którego oczywiście nie sprawdziliśmy.
No, oczywiście, że nie. Nie, no myślę, że to jest nieuniknione, tylko że na to trzeba jeszcze troszeczkę czasu nam dać. Natomiast co nas czeka we wrześniu? Warto przypomnieć. Od 1 września atakuje już swój odświeżony, znaczy odświeżony jak odświeżony, to jest taki reboot nawet bym powiedział, nie? Drivera. Starej, dobrej gry, no,
czy to
samochodowej.
Czy to jest reboot? To jest kolejna próba ugryzienia tematu, ponieważ no, nie wiem, czy znasz w ogóle historię serii.
Wiesz co, może nie całą historię, ale grałem na PlayStation 1 w Drivera. Bardzo mi się podobał.
Pierwszy Driver, tak, pamiętam. Raz grałem u kolegi na PSX-ie, grałem na targach Gamblera, pamiętam też kiedyś na PC-cie i gra była dobra, gra była bardzo dobra.
Tak, stare czasy i bardzo dobre jak na tamte czasy.
Natomiast... Ale widzisz, z kolei też jak był Driver 3, niesamowicie promowany, no kampanię marketingową miał bardzo ogromną i z przytupem, no ta gra okazała się niewypałem. To już sam Driver 2, też na PS1, w momencie kiedy dodali, nazwijmy to, eksplorację on foot, prawda, czyli na nogach, mm-hmm. i zmianę samochodów, no to już nie było to. To nie była ta gra, w której byliśmy kierowcą tytułowym, tylko już dali nam możliwość, tak jak czuję, że podobnie będzie z Need for Speedem najnowszym. Mm-hmm. Dodadzą jakieś wychodzenie z samochodu i będzie jedna wielka kupa. Driver miał obniżkę formy i teraz mam nadzieję już chyba z piątą częścią serii.
Już nienumerowaną. Driver San Francisco, to jest podtytuł. I wracają jakby do korzeni, bo tutaj już nie wysiadamy z samochodu, a rozwiązali to w bardzo śmieszny i taki nietypowy sposób. Będzie można się przenosić między samochodami, nie wiem, na zasadzie takiego teleportu, jakby coś takiego, prawda? Ja widziałem to na demie. Dzisiaj w ogóle sobie tak, ściągam sobie demo, bo pokazało się demo single player i multiplayer. No więc z ciekawości multi sobie oczywiście chciałem sprawdzić, ale... na potrzeby audycji oczywiście. I co? I serwery Ubisoftu odmówiły posłuszeństwa. Okazało się, że nie da się grać multiplayer. Także niestety musi poczekać jeszcze jakieś te pierwsze wrażenia z.
Ale single playera nie przyszło ci do głowy sprawdzić?
Przyszło, ale to by trzeba było znowu ściągać z kolejne ileś tam.
A, bo to są oddzielne dema? Nie,
tak, to są oddzielne dema.
Co za chemidło?
Dobra, w każdym razie jest driver już 1 września. Następnie mamy El Shaddai. To taki orientalny slasher, który już kilka razy mówiliśmy o nim i ja kiedyś mówiłem nawet sporo, jak swojego czasu wyszło demo, japońskie demo na japońskim rynku Xbox Live Arcade. No i muszę przyznać, to po prostu japoński Xbox Live, bo to nie jest arkadowy, to jest tytuł pudełkowy. I bardzo mi przypadł do gustu, szczególnie w kwestii stylistyki graficznej, takiej surowej i bardzo odstającej od wszystkiego, co do tej pory było w ogóle widoczne w grach. No i przy tym całkiem udana rozgrywka. Myślę, że warto zwrócić uwagę, jeżeli lubicie slashery takie, szczególnie w japońskim stylu. Nie wiem, do czego to przerównać, właściwie do niczego nie można. Może troszeczkę Ninja Gaiden, no nie wiem. Chociaż to też nie ten styl graficzny.
Ja widziałem gdzieś u znajomego na Facebooku bodajże, że tam, jak to było, tańczące kondomy widział?
Nie, także... nie. No, że tam są przeciwnicy, którzy naprawdę...
Może to nie w tej? Też jakaś japońszczyzna, chińszczyzna.
Wiesz, głodnemu chleb na myśli, nie, Zbysiu? No to powiem ci tak, tam nie ma takich przeciwników, ale są oczywiście zmyślne stwory, które to Japończycy tylko mogą wymyślać, bo to jest ich styl jakby potworów, tak? Kaktusy, jakieś, nie wiem, inne...
Stwory.
Schizowe stwory w ogóle. No bo jak to nazwać? No chyba tak to nazwiemy.
Nie wiem, kreatury, wymysły chorej wyobraźni
Dobra.
Twórców.
Za długo się rozpływamy na El Shaddai. Jak będzie okazja zagrać może w całą, pełną wersję, to tutaj będziemy o nim mówić. Dalej mamy strzelaninę Warhammer 4000.
40 000
nawet. Space Marine.
Kto da więcej?
W ogóle Warhammera nie po drodze mi z Warhammerem, więc nic nie mogę na ten temat
pamiętam powiedzieć. Na PlayStation 2 jeszcze był FPS, który był strasznie przeciętny i przez ramię kolegi widziałem, jak grał w tego Space Marina, ale nie było to nic ciekawego.
Resistance 3 to kolejny tytuł.
O, to już.
Już troszkę o nim mówiliśmy.
Mówiliśmy.
I Dead Island to jest pozycja od Techlandu, tak?
Polaków, tak. Nasz tytuł prezentowany nawet ostatnio na targach PAX w USA. I tutaj no, chyba się jaramy tym tytułem. No, mi się przynajmniej wydaje.
Chcielibyśmy się jarać.
Znaczy ja się jaram, bo pomysł od początku był dobry.
Od początku
firma
był bardzo
promuje.
Fajny zwiastun.
No, zwiastun wiadomo, ale wiesz, z tego co widziałem na wszystkich trailerach, gameplayach, bo ja się temu przypatrywałem, to gra naprawdę zadziała. To już nie są czasy bodaj Chroma, tak, to się Chrom nazywało, gdzie to gra wyszła i miała jakoś wersji beta tak naprawdę. Tutaj myślę dostaniemy naprawdę dobry, dopracowany tytuł, który no, zapewni dobre kilkanaście godzin rozgrywki co najmniej.
Na to liczymy. Zobaczymy.
Zadzwonimy do Techlandu, poprosimy, jak to żeby nam przesłali.
Jak dostaniemy, to zobaczymy. Tą grę w całości na pewno. Następnie Star Fox to już jedyna gra chyba na Nintendo 3DS, która się pokaże we wrześniu. Star Fox 64 3D. Dalej. Red Orchestra na PC-ta 16 września. Tak, bo to jest chyba tylko na komputery stacjonarne Red Orchestra. To jest...
Co to był za tytuł?
To jest seria drugowojennych takich symulatorów wojny.
Aha, tak. Coś mi to mówi właśnie.
Mój znajomy się bardzo w to zagrywał i ludzie, którzy grają w tę grę, to generalnie niespecjalnie grają w cokolwiek innego, bo to jest dla takich zupełnych geeków i takich ludzi, którzy właściwie siedzą w tych klimatach wojennych i...
Ale to nie znaczy, że nie mają problemu z historią?
Nie, wręcz przeciwnie. Bardzo są
zacofani.
Zapalonymi takimi... no nie wiem, jak to nazwać. No,
nazwij.
Ucieka mi teraz słowo, no to czemu mnie męczysz?
No, coś tu muszę robić.
Powiedzmy, że są pasjonatami II wojny światowej. Następnie po Red Orchestra wychodzi 21 września Gears of War 3.
20 w Europie.
No, jak 4 dni po 16, to wychodzi mi 20, dobra.
Oj, Grzesiu, wiesz co.
Na szybko, okej.
No, ale tutaj to nie ma za dużo co mówić, bo jeszcze się nagadamy, myślę, we wrześniu o tym tytule.
Tak, Gearsy tak. To jest musowy tytuł do sprawdzenia we wrześniu.
Nie wiem, niektórych rzeczy pewnie nie mogę mówić, ale no będzie się działo, coś będzie się działo, tak?
Tak, tak, jeżeli tylko los dopisze, to tutaj większa jakaś impreza się szykuje odnośnie premiery Gears of War, ale to na razie cicho,
nikt nie wie.
Formuła pierwsza 2011 również się pokazuje 23, to jest formuła kolejna, tak? Nie wiem, wielbiciele mogą, F1 mogą się tutaj zainteresować, ale...
Chyba nie za dużo ich jest.
Jakoś tak, nisza.
Supremacy przyspieszamy, MMA.
Przyspieszamy FIFA 12, to jest 20, to jest końcówka w ogóle
23.
już miesiąca.
Czy 26?
Nie, to jest 26 chyba już.
26, tak, racja.
FIFA 12 i ja ten tytuł, no najpierw czekam bardzo na demo, tak? Będę chciał sprawdzić demo, a później...
Już za dwa tygodnie.
Wstępnie
jakieś.
Jestem bardzo, bardzo, no... powiedzmy, zainteresowany tą grą.
No nie da się skopać tak z tytułu na tytuł gry tego kalibru już, kiedy to jest zdecydowanie do przodu względem Pro Evolution Soccer, także nie ma co się nastawiać na porażkę, a wręcz na starą, dobrą FIFA.
No ja słyszałem od tych ludzi, którzy grali już w wersje demonstracyjne, że naprawdę jest na co czekać, więc czekamy. Aiko i Shadow of the Colossus to jest ta kolekcja...
Team Ico Collection.
Dokładnie, która będzie zawierała dwa tytuły, dwa właściwie chyba najlepsze tytuły na PlayStation 2, z PlayStation 2 na PlayStation 3, o tak, żeby było jaśniej.
Resident Evil Revival Selection.
To jest.
To są te dwa tytuliki podciągnięte do rozdziałki HD.
Aha.
Code Veronica i Resident Evil 4.
I kolejny podbity do wersji HD Silent Hill.
No to czeka nas mocne
dużo.
Też odgrzewanie. Nie dość, że mamy spory pakiet świeżynek naprawdę konkretnych, to jeszcze mamy kotleciki
odgrzewane.
Ach,
czyli już definitywnie sezon górkowy skończymy i miejmy nadzieję, że z tygodnia na tydzień będzie coraz więcej wycen, coraz więcej naszych wrażeń i miejmy nadzieję, że też waszych tutaj w audycji.
I gramofon daje pieczątkę.
Tak.
Aprowala.
Znak jakości. Lecimy dalej. To był Fool's Gold, bardzo fajny zespół, świeży całkiem, chyba w tym roku wydali ten krążek, cały krążek udany, polecam wszystkim, jeżeli lubicie takie klimaty, które właśnie przed chwileczką leciały. 2426-3353 to jest numer gadu do nas, jeszcze na pewno przez godzinę 40 będziecie mogli do nas pisać, na żywo jesteśmy tutaj w studiu. To wszystko, co chciałem powiedzieć ja, teraz powie Zbigniew o Beta Star Wars The Old Republic.
Tak, tak, jeżeli się interesuje tematem, on zapewne są wśród was tacy, którzy się interesują. To BioWare rozesłało zaproszenia do nas wszystkich. Zaproszenia do zamkniętej bety tej gry. I sprawa wygląda tak, że jeżeli się załapaliście na te pule, to sobie pogracie już, pogiercujecie, będziecie mogli sprawdzić ten tytuł sporo przed premierą i wpłynąć na ewentualny kształt produktu, jaki będzie miała końcowa produkcja. No ale niestety ta grupa szczęśliwców jest bardzo, bardzo wąska. I no ja niestety nie dostałem zaproszenia, chociaż bardzo chciałem.
Ale to jak to jest? To wszyscy dostają zaproszenia?
No nie, właśnie grupa wylosowanych osób. BioWare.
Którzy wcześniej się zgłosili jakby, tak?
Tak, wystarczyło się zarejestrować na ich stronie. Tam nie będę podawał adresu, bo mi się język poplącze. I trzeba było też złożyć aplikację z poziomu swojego konta. Ja to oczywiście zrobiłem, no ale niestety BioWare mnie najwidoczniej nie lubi, moc we mnie za słaba, czy kto wie co. I niestety nie dostałem, aczkolwiek mam nadzieję, że jakimiś nieoficjalnymi kanałami, czy to na stadionie dziesięciolecie, a czy gdzieś kupię dostęp do bety.
Nie mam już tego stadionu, ty...
Naprawdę? No dobra, nieważne. No, ale w każdym razie tak. Mam nadzieję, że ktoś z was się załapał na tę betę i będziecie mogli sobie ograć ten tytuł. Ja jakoś spróbuję tak czy inaczej dorwać się do tego, ponieważ moc we mnie buzuje.
Ale myślisz, że w ogóle, bo o czym mówimy? Mówimy o MMO, czyli multiplayer, no, Massive Multiplayer.
Online Role Playing Game.
Tak, i to jest tylko na komputerach, tak?
Tak, to jest tylko na komputerach. Z pełną odpowiedzialnością mówię to, że tak, chętnie bym pograł na komputerze w tę grę.
Ale masz taki komputer, który by to udźwignął, że tak powiem?
Powiem ci tak, są w moim mieszkaniu trzy laptopy.
Jak je połączysz, to udźwigną.
O, to stary, co one by nie uciągnęły, ale nie, jest jeden, na którym to na pewno poszło. Na moim też jakoś poszło, na najgorsze ustawienia grafiki bym grał. Tu się liczy historia, tu się liczy fabuła, tu się liczy atmosfera, a nie grafika. W ogóle MMO samo w sobie, no jeżeli mówimy o tym gatunku gier, to tutaj nie mamy na myśli dobrej grafiki, tylko przede wszystkim grywalność. Mhm. A poza tym beta pewnie też nie będzie świecić przykładem, jeżeli chodzi o grafikę, i nie będzie też tym bardziej zachwycała wydajnością i optymalizacją.
No w końcu to tylko beta, tylko albo aż. Trochę już po ptokach, no bo jak mieliście dostać kod do bety, to już dostaliście. Jak nie, to sorry.
To sorry, tak.
Musicie trzeba po prostu poczekać na pełną wersję.
Albo czekać na kolejną, na kolejne losowanie.
Dobrze, przejdziemy natomiast teraz troszeczkę na rodzimy grunt u nas.
Single-playerowy RPG.
Dlaczego?
No single-playerowy RPG.
Aha, single-playerowy, tak, bo myślałem, że coś innego powiedziałeś. Wiedźmin 2. Jak co tydzień. Nie jak co tydzień, ale tydzień temu coś tam mówiliśmy też o Wiedźminie, o tej wersji takiej nowej. Tym razem Wiedźmin 2, razem z dokładnie to CD Projekt Red, razem z Interactive Entertainment, będą tworzyli demonstracyjną wersję Wiedźmina drugiego, która ma znacznie podbić sprzedaż. I to teraz nie jestem pewien, czy to będzie demo przeznaczone, czy to jest demo już jakby post factum po wydaniu gry na komputery i to będzie na komputerowe demo, czy to będzie również demo przed premierą konsolowej wersji.
No na pewno wyjdzie, jeżeli już tworzą, to na pewno wyjdzie na wszystkie platformy, ponieważ sprzedaż oczywiście fajna, ale przypomnij sobie, że przecież demo Call of Duty drugiego dostaliśmy dopiero w listopadzie.
To jest takie
2 lata po fakcie.
Jak się okazuje, to wypuszczanie wersji demonstracyjnych po premierze jest dużo bardziej jakby rozsądne i biznesowo lepiej wychodzi firmom.
Bo stary, to jest tak, że świadomość tytułu przed premierą buduje się trailerami, buduje się zapowiedziami, interwiuami i tak dalej. I okej, nadchodzi moment premiery, jest jeszcze dym wokół tego tytułu i on się przestaje sprzedawać w pewnym momencie, ponieważ no dobra, jeżeli ktoś tam jest w sklepie i przypadkowo kupi, fajnie, ale nikt się już tym nie interesuje, ale jeżeli teraz po premierze oni wydadzą demo, ludzie, którzy nie byli pewni, czy im ta gra zadziała, czy nie, będą mogli to sprawdzić, to myślę, że sprzedadzą się kolejne kopie i to tak realnie, to będzie o wiele lepszy efekt niż nic by nie zrobili.
No, to na pewno.
A stworzenie dema przede wszystkim na konsolach się przyda, ponieważ ludzie będą chcieli sprawdzić ten tytuł, jak on wygląda na konsoli.
Nawet, myślę, że tak.
Nawet nie jeden gracz, który na PC-cie ten tytuł przeszedł po sprawdzeniu dema, może się przekonać do wersji konsolowej. Może to będzie trochę inny charakter rozgrywki z uwagi chociażby na sterowanie.
No, nie unikniemy na pewno porównań do Dragon Age, prawda?
Dragon Age? No, myślę, że na pewno nie.
I chcemy tego dema, chcemy, żeby to było na konsole, bo...
Przede wszystkim chcemy pełnej wersji.
Tak.
Demo.
Pełna wersja już jest zapowiedziana i przesunięta, że tak powiem. Tydzień temu chyba się dowiedzieliśmy o tym na marzec, prawdopodobnie w marcu.
Niestety. Miało być kiedy?
A miało być tak pięknie, jakoś tak.
Tak, październik.
To chyba nie jest przesunięcie pierwsze już tego tytułu. Natomiast kilka ciekawostek odnośnie sprzedaży Wiedźmina naszego polskiego. Bardzo dobrze się gra sprzedaje, mając na uwadze to, że wydana została tylko na komputery stacjonarne. 940 tysięcy to jest oficjalna liczba sprzedanych od maja sztuk. Natomiast co ciekawe, połowa z tego, bo prawie połowa z tego, bo 400 tysięcy poszło do domów graczy już pierwszy tydzień po premierze. Czyli te wszystkie przedpremierowe zamówienia i tak dalej, to wszystko było naprawdę na dużą skalę. Myślę, że głównie, znaczy w dużej mierze dzięki polskim konsumentom również. No ale widzę, że zachodnia prasa jest również bardzo przychylna Wiedźminowi. Bardzo dobre oceny dostał jak na taką, no powiedzmy, grę... No nie chcę teraz powiedzieć, nie chcę, wiesz, ubliżyć jakoś bardzo Wiedźminowi.
No ale dawaj, strzelaj.
Jest to z górnej półki gra, tak? Okej. Okay. Myślałem, że no, nie dysponują w końcu takim budżetem jak Activision czy EA Sports, żeby tam zrobić, no nie wiem, coś.
No ale stary, no to jesteśmy Polakami, tak? My z dwóch
jesteśmy
patyczków,
dumni
z dwóch
Wiedźmina.
Patyczków
bardzo
i
dumni.
Opakowania po mleku zrobimy helikopter. To za o wiele bardziej skromny budżet niż Activision i Call of Duty nie zrobimy dobrego RPG-a, no stary. Mając tak...
Polak potrafi.
Wyłożony jak na tacy uniwersum. Teraz tylko czekać, aż gra wyjdzie na konsolę.
Dobra, czekamy na to demo, nie? Czekamy na to demo, czekamy na pełną wersję. Wydawcą będzie THQ prawdopodobnie już teraz. Taka jest oficjalna informacja.
Dzisiaj już rozwiązał spór delikatnie.
Tak, prawdopodobnie tak, już THQ zostaje przy prawach do wydawniczych, tak?
Amen.
Amen. Ty się tak śmiejesz, bo co? Bo nie kojarzysz oczywiście... Znaczy, nie masz takiego jakiegoś ulubionego utworu, który byłby związany z tymi wakacjami.
Z tymi?
Z tymi.
Nie.
Tak no, myślałem. Nie. Jesienną deprechę pewnie masz.
Tak, ja już mam jesienną depresję, ponieważ tego lata mamy piękną jesień za oknem. Budzę się, jest zimno jak zimą.
Przechodzimy do gier, słuchaj, bo tutaj słuchasz nam pisze, że co tam Dragon's Age, co tam Wiedźmin, najważniejsze jest to, że Diablo 3 wychodzi.
No i ma chłopak rację, no i przecież to nie jest powiedziane, że wszyscy muszą grać tylko i wyłącznie na konsolach. I absolutnie już jak tu kilka razy wspominałem, Diablo 3 to jest jeden z tych tytułów poza... poza The Old Republic, Star Warsami, to jest chyba ten drugi jedyny, to jest taka parę tytułów, na które czekam.
Poza StarCraftem, Warcraftem pewnie też jeszcze.
Nie, to pies. Próbowałem kiedyś grać StarCrafta i nie spodobaliśmy się sobie, ale tak, Diablo 3, chłopaku, jak najbardziej tutaj się propsuje w gramofonie.
Wiesz co, bo ja tak nigdy nie też mi było nie po drodze, mi w ogóle z grami PC-towymi niespecjalnie jest po drodze, poza chyba Settlersami, na tym skończyła się moja kariera, a kojarzę Diablo 3, znaczy w ogóle Diablo serię, z takim prostym klikaniem, kurczę, wiesz, myszką. Zasuwasz ile tylko palec, ile tylko siły w palcu, tak? Stukasz, nabijasz jakieś tam punkty, tak? Kupujesz sobie coś nowego, jakąś zbroję, coś takiego. Później przechodzisz kilka metrów dalej, stukasz.
No stary, no taki masher, slasher i tak dalej, ale...
No to jaka w tym jest frajda, powiedz?
Frajda jest w tym taka, że stary, walczysz z innymi graczami i przede wszystkim szukasz nowych przedmiotów. Czekasz, aż w końcu po raz tysięczny zabijając przeciwnika, nie wyleci ci miksturka, jakiś zwykły przedmiot, tylko wyleci ci coś, co cię po prostu zniszczy z miejsca. Zobaczysz złoty napis. Ten złoty napis przy graniu w tę grę to jest po prostu to. Widzisz? Dokładnie tak jak kolega mówi w radiu. W radio. Słowa radio się nie odmienia. Stary, no, ten tytuł ma po prostu w sobie dziwną magię. To jest magiczne uniwersum. Niesamowicie brutalne, niesamowicie zarysowane, no...
No dobra.
Nie wiem, co ci więcej powiedzieć.
Znaczy, nie będę dyskutował, no bo nie jestem fanem, nie będę pewnie też grał za bardzo w Diablo, bo nie mam na czym i nie mam po co.
Patrz.
Ale wiem, że...
Mamy
że
adres do... mailowy do człowieka z Blizzarda, możemy się jarać. Możemy do niego pisać. O, napiszemy do niego jutro maila o to, żeby nam dał dostęp do bety. Tak zrobimy, słuchajcie. Obietnica ode mnie.
No to zróbmy tak.
A za tydzień powiem wam, jak nam poszło z tym.
Dobra, bo tak się... Miała być dygresja, a wyszło nam...
No bo stary, bo to jest dobry temat. Widzisz, okay. To jest magia tego tytułu. Zaczynamy o nim mówić, mimo że mamy tylko napomknąć. O, czuj moc, człowieku.
Wracamy do naszej ramówki, czyli... czyli to, co miało być na początku. Kevin Butler żyje.
Kevin Butler.
Nie wiem, czy kojarzycie tego pana.
Butler mi się kojarzy tylko z Geezerem Butlerem, czyli basistą Black Sabbath.
No, to masz jakieś takie wąskie myślenie. Słuchaj, Kevin Butler, który robi najlepsze reklamy dla Sony PlayStation, wraca na scenę. Aktorem tak naprawdę odpowiedzialnym za te wszystkie role Kevina Butlera jest Jerry Lambert. No i pan, powiem szczerze, że wpisuje się znakomicie w tą rolę. Tak naprawdę z pozoru taki cichy urzędnik, który tam gdzieś siedzi na stanowisku, jest zapalonym graczem i w każdej z tych reklam jest to tak przedstawione niebanalnie, powiedziałbym. Mhm. Nie? Wszystkie te reklamy i te kampanie reklamowe, które Kevin Butler prowadzi, są z niesamowitym pomysłem, jakoś tak nieprostą drogą, powiedziałbym, jakoś tak...
Nie takie nachalne, ten produkt jest najlepszy, kupcie i tak dalej.
Tak, tylko... nie ma rzucania cytatów z jakichś tam serwisów komputerowych czy tam konsolowych, wiesz, nie ma tam najlepsze gra roku, super tytuł, nie, i tam wiesz, tylko po prostu z jajem i z pomysłem każda kampania reklamowa jest przemyślana i zresztą te wszystkie kampanie reklamowe robią Niemcy tak naprawdę. Niemcy chyba z Anglikami jakoś, to jest jakaś taka agencja reklamowa.
Deutsch LA, coś takiego.
Niemiecko-angielska, tak. Która mu tam wszystko pisze. Natomiast Kevin Butler, a dokładniej Jerry Lambert, dobrze się w to wszystko wpisuje, jest dobrym aktorem i to wszystko jakoś współgra. Nowa seria reklam, która jest pod hasłem Long Life Play. Wcześniej było ten commercial is everything, coś tam. To teraz mamy Long Life Play. No i widziałem tą pierwszą reklamę taką...
A nie Long Live Play?
Long...
Live Play.
Tak?
Niechaj żyje granie, coś takiego.
Okej, okay. Nie będę się kłócił. Być może. W każdym razie, Kevin Butler, jeżeli natraficie na jego reklamę, to od razu zachęcamy do sprawdzenia, bo to...
Dławcie się jego talentem i kunsztem.
Polecamy w każdym razie, jak żadną inną reklamę. Następna informacja to jest informacja z przeciwnego obozu. Xbox.
Tak,
Microsoft.
Xbox.
Który w końcu coś tam może okiełznał, tak?
Okiełznał. Nie wiem, czy okiełznał, czy po prostu postanowił się jakoś wpisać boczną ścieżką w cały taki trend tworzenia kontentów 3D, bo wiesz, że teraz jest tak, że jak pójdziesz do kina, to 1/3 filmów co najmniej jest w 3D, a zwiastunów co najmniej 50% jest 3D zapowiedzianych filmów. Także lipa straszna, bo ja osobiście gardzę strasznie technologią 3D. Nienawidzę w tym grać, takie
jeszcze
już
nieraz mówiłem. Ty jesteś takim hejterem, ale
ja jestem hejterem strasznym i mnie hejtują wszyscy i ja jestem nielubiany, public enemy number one, ale technologia 3D jest ponad mną. W moim osobistym rankingu jest, no stary, jest najwyżej, ponieważ to jest najgorsze, co może być. Ja się w przedszkolu nagrywałem 3D, nie mam ochoty dalej na to patrzeć, mi od tego głowa boli, oczy i dostaję torsji.
Kurczę, no bo to jest, nie dla każdego jest to, tak, o tak. No,
wiesz, to jest z dwóch względów, jest nie dla każdego. Po pierwsze, nie każdy jest w stanie odbierać ten obraz, wady wzroku i tak dalej, a nie każdy też jest w stanie wyłożyć pieniądze na telewizor 3D. No, ja bym na przykład się nie zdecydował na to, ponieważ... Tak jakby szkoda by mi było wydawać pieniądze na coś, czego nie będę używał, albo na coś, co będzie mi niszczyć wzrok i będzie mi mieszać tylko w głowie, dosłownie.
No tak, tak. No to nie dla każdego.
Ale o czym chcieliśmy powiedzieć? O tym, że Microsoft nareszcie dodaje obsługę technologii 3D do swojej konsoli. I pojawi się ona wraz z najbliższym update'em, który ma się wkrótce ukazać.
Daty konkretnej oczywiście nie ma.
Nie ma.
Ma to być wkrótce.
I to chyba te update'y chyba też nie wchodzą tak na raz, tylko... Nie, czekaj, to różnie było z tymi update'ami, nieważne. No w każdym razie już...
Pewnie regionami jakoś to będzie. Mm-hmm. Poza tym, jeżeli są update'y takie większe update'y systemów Microsoftu, to zazwyczaj są robione albo wiosną, albo jesienią właśnie. Chociażby wprowadzenie polskiego live'a było właśnie jesienią,
no tak,
nie?
Tak. Ale w każdym razie, słuchajcie, mamy już parę tytułów na Xboxa z obsługą 3D, na przykład Crysis i Avatar, ale to wszystko to była decyzja wydawców osobista i Microsoft do niej nie przykładał nic, dosłownie nic, nie wyobrażajcie sobie tutaj nie wiadomo czego. Mhm. Tymczasem mamy już zapowiedziane kilka innych tytułów nowych, które się dopiero ukażą, które obsłużą 3D, między innymi jest to Gears of War 3 i Halo Combat Evolved Anniversary, czyli tytuły wprost z Microsoftu. Dobra, widać, że to już się Microsoft interesuje tematem i Batman Arkham City.
Ale to powiedz co, będziesz musiał ściągnąć, znaczy będziesz musiał kupić nową grę, tak? Jakąś specjalnie zrobioną pod 3D, czy... Nie, czy
nie te
czy
gry będą miały w sobie te funkcje.
Aha. Czyli będziesz mógł starą płytę włożyć, update...
Znaczy nie, bo to nie będzie też wszystkich gier, gra będzie musiała być stworzona pod to.
Aha, czyli jednak będziesz musiał kupić grę od nowa, tak? Jakoś...
Znaczy to do starych tytułów się to nie będzie aplikować. Aha. Z tego co ja rozumiem, to będzie tylko w nowszych.
No dobra.
I przy tym tak się tutaj w branży się rozumie całą tę zapowiedź, bo tam oni mówią nie tylko o graniu, ale o doświadczeniach, tak, w 3D. Mhm. Czyli jest podejrzenie, że pojawi, że nie wiem... Jakieś zabawy z awatarami,
Kinect, mów mi o Kinect Labs i tych wszystkich Labsach.
No ale wyobraź sobie to w 3D na ekranie. Znaczy ja sobie to wyobrażam i od razu żygam.
Wyobrażam sobie.
Ale filmy w 3D...
Wiesz co, mogłoby to z Kinectem nawet fajnie zadziałać. Generalnie się wszyscy tutaj słuchacze z tobą zgadzają, bo tutaj... Kurczę, nie są podpisani, no ale to...
Ale 3D to lipa.
Tak, 3D to lipa.
Daje plus jeden i lubię to.
I tutaj nasz jeden słuchacz też pisze, że to jest taki wymuszony hype.
To jest strasznie wymuszone, to jest tutaj...
Wiele osób tak twierdzi, generalnie to chyba się skończy tym, że 3D dopóki nie jakoś nie pokaże czegoś lepszego tak naprawdę, bo jest tam kilka jeszcze takich technologii, które nie zostały pokazane i które znacznie odbiegają od tego, co teraz widzimy jako 3D tak zwane. To chyba to ludzie tego nie łykną, bo to jest za drogie, to jest nie
wiesz,
dla każdego.
Stary, przede wszystkim u podstawy całego fejla, jak dla mnie, leży to, że to przede wszystkim Sony zaczęło całą tę wichurę i na Sony się skończy, tak jak już nieraz mieli rewolucyjne pomysły i nie wypalały, ponieważ oni są tym zainteresowani, bo oni mają swój format Blu-ray. Oni są producentami telewizorów, odtwarzaczy i tak dalej. Oni dla siebie widzą w tym zysk. Microsoft dla siebie nie widzi w tym zysku. Oni się tylko mogą właśnie wpisać w cały ten trend.
Pokazać,
że u nich też to jest. Żeby nie było, że Sony ma, Microsoft nie ma. Tylko żeby było, że tu jesteśmy na równi.
Nawiązać walkę, powiedzmy.
Tak jak było z tymi czytnikami HD, gdzie Microsoft w końcu się poddał z HD DVD przez upadek formatu, ale no, zrozumiałe. Niektórym się to podoba, tak jak pozdrawiam Ludzka, któremu się to bardzo podoba i nawet ma telewizor 3D. Kto zna Ludzka, ten zna Ludzka. Pisze do PS3 między innymi. I ja na tym skończę, bo już nie chcę pluć jadem, ja to często
pewnie,
to robię i
pewnie
niedługo się przekwaszam.
Ważne jest to, że jak macie Xboxy, to będzie niedługo wam ta dostępność dana. Wraz z update'em. Za darmo, oczywiście.
No jeszcze szkoda, żebym za to płacił.
Widzę, że się troszeczkę rozpisaliście, bardzo fajnie. Jakieś kody przychodzą. To chyba dla ciebie, Zbigniew, do tego. 45 zł do sklepu od EA. Do wydania. Dobra, lecimy dalej z nowościami. Troszkę o Kinectie, troszkę o nowych opcjach. No dobrze, może po kolei. Twister. Każdy Twistera chyba zna, nie? Taką grę planszową, gdzie się przystawia łapki i nóżki i ten. I się robi
kolorowej planszy.
I się robi dziwne pozy i takie są zazwyczaj takie dziwne. Dziwne z tego wychodzą jakieś, kurde, koneksje z innymi ludźmi.
Romanse i bałanse.
Nie, romanse kwitną. No. I teraz będzie to wszystko na Kinectie, słuchajcie. No, tak, Zbysiu, bo to jest twoja działka. Dajesz.
Tak, ja jak to przeczytałem, to się ostro zdziwiłem, ponieważ no, nie wiem, mam doświadczenia takie z Kinectem, że stojąc, no zależnie od tytułu, jest fajnie albo mniej fajnie, siedząc jest do dupy czasami, a jak się Kinect sprawdzi, tu jest zagwozdka przy walce w parterze.
Tak, to jest duża zagwozdka. Ja na dzisiaj miałem sprawdzić Hole in the Wall, nawet sobie ściągnąłem, ale nie udało mi się tego jeszcze ograć, znaczy ograć, no tak chociażby zobaczyć, jak to wygląda, bo to też opiera się na robieniu jakichś tam
dziwnych
pozycji,
pust, tak.
Które mieszczą się w ścianę, tak, w odpowiednią formę.
Mhm.
Natomiast tutaj będzie to chyba to jakoś podobnie, tak, ja wiem z doświadczenia, że z Kinectem jest ciężko, jeżeli przybierasz pozycję w parterze. On wtedy ciężko mu jest wychwycić wszystkie kończyny, jak to wygląda.
Sobie nie wyobrażam absolutnie, jak to ma wyglądać. Podobno mam dostać 16 stylów gry i gra, uwaga, obsłuży do 8 osób naraz.
Nie, ja w to nie wierzę.
Czy to nie, bo to niemożliwe, że nagle w obrębie widoku Kinecta pokaże się 8 osób i zaczną na siebie skakać, jak niczym gracze podczas meczu rugby.
Nie, uprawiać
dziwne pozy. To by było dziwne, co najmniej.
Ja tego w ogóle nie widzę. Na pewno 8 osób naraz przy jednym Kinectie. Być może tam, wiesz, dwie będą grały po prostu jednocześnie i później się gdzieś tam zmieniały.
No powiem ci, że Majesco Entertainment, czyli twórcy Zumba Fitness i twórcy właśnie tegoż oto Twistera na Kinecta, już traktują grę z góry jak prawdziwy
sukces.
Hit. Tak, jest sukces.
Ja podejrzewam, że
dla nich już to jest gra wygrana. Słuchaj, absolutnie, i oni pewnie w swoim mniemaniu nawet uważają, że nie powinni jej promować, bo nie no, z jednej strony Twister to marka, ale z drugiej trzeba to rozpromować na Kinectie. I myślę, możemy się spodziewać naprawdę szczególnie fajnych spotów reklamowych. Ale wiadomo, spoty reklamowe mają z rzeczywistością tyle wspólnego, co brakuje mi tu porównania, ale wy sobie domówcie sami.
Generalnie, słuchajcie, no jeżeli oni zrobili Zumba Fitness, to jest to tytuł, który, to już mi dużo mówi, bo jest to tytuł, który przez długie, długie miesiące utrzymywał się na pierwszym miejscu list sprzedaży w Wielkiej Brytanii na pewno. Dopiero do zeszłego piątku, kiedy to Deus Ex wyszedł, dopiero Deus Ex był w stanie zbić Zumba Fitness, słuchajcie, z pierwszego miejsca w ilości sprzedanych egzemplarzy.
To jest fenomen, to jest swoją drogą
że
fenomen. Jak
wcale się tutaj nie zdziwiłbym, jakby Twister znowu, kurczę, przebił nam jakiś...
A czy też kwestia tego, czy to będzie retail, czy na Xbox Live Arcade wydany tytuł? Aczkolwiek raczej z tego, co ja obserwuję, to...
Będzie
to retail, tak? Wiesz, retail, tak jak, no, co dla mnie dziwne, Monopol na przykład wyszedł. No, jako retailowa gra.
Ale na pewno nie za $60 czy tam 50, tylko
to będzie
tam
raczej
niższej cenie.
Ta niższa cena.
Żeby był bardziej przystępny dla rodziców, tak?
Znaczy, wiesz co, rodzice to i tak to kupią dzieciom, bo po co mają na przykład kupować planszę, która się zniszczy, skoro mogą kupić płytę, która się zniszczy raczej za dłużej niż plansza, na której będą deptać dzieci.
Zależy, jakie dzieciaki. Dobra, schodzimy trochę na ten, na takie niebezpieczne tematy dzieci. Generalnie Twister na Kinectie będzie, tak? Kiedy, nie wiadomo. Mhm. Czy wiadomo?
Wiadomo, że będzie w listopadzie. W listopadzie premiera.
Aha, okej, okay, dobra. Następna informacja. Dosyć optymistyczna. Ja co prawda seriali nie oglądam, ale wpisuję się tutaj w, i przyklaskuję tej inicjatywie. TVN Player będzie dostępny na PlayStation 3, Androidzie i wszystkich iOS-ach.
Tak, tutaj gracze konsoli Sony znają już tego typu zagrywki. Mieliśmy iPlay.
iPlay, dokładnie.
Mieliśmy AXN Player i można było na tych platformach oglądać wszelkiego rodzaju, wszelkiej maści i treści.
N jak miłość.
Tak, seriale, nie, M jak miłość nie akurat. Bo to są,
no to wszystkie TVN-owskie.
Znaczy... Nie, to były polsatowskie, a iPlay jest polsatowska, tam mogłeś kiepskich na przykład obejrzeć, mogłeś jakieś programy medyczne obejrzeć i tak dalej. No, zatrzęsienie tego jest, ja wiem, że u mnie w domu jest telewizor z takim czymś i jest tam multum seriali, a tymczasem TVN oczywiście postanowił także sięgnąć po kawałek tortu i zaoferuje nam player, który będzie można, z którego będzie można korzystać z poziomu PlayStation 3 zarówno, jak i iPada, iPhone'a i telefonów opartych na systemie
iOS.
Android.
Android.
iOS to wiesz, to są te aplowskie.
Okay.
I dostaniemy w bezpłatnej ofercie, słuchajcie, ponad 3000 odcinków programów takich jak no, Usta Usta, Brzydula, Magda M nawet, Mam Talent, X-Factor. No na pewno
super.
Sporo osób na to poleci.
Super. Ja myślę, że już teraz bardzo dużo osób pobiegnie po swoją konsolę.
Słuchaj, może nasze dziewczyny nareszcie zaczną doceniać konsolę jako taką.
jako
urządzenie do przydatne do czegokolwiek.
No dobra. Ciekawostka, ale to chyba tylko ciekawostka, jeżeli chodzi na przykład o mnie. Przejdźmy do Blizzarda, bo Blizzard nawiązał jakieś lepsze koneksje z CD Projektem. Zaowocowało to przejęciem
klienta.
Prawa, tak, przejęciem prawa do praw wydawniczych do takich gier jak wspomniany już Diablo, StarCraft, Warcraft.
Tak, tak.
To wszystko będzie wydawało na Polskę.
Trzy magiczne uniwersum Blizzarda. Oczywiście doszło do zmiany klienta. CD Projekt już wydawał tytuły Blizzarda swoją drogą i teraz wracają do tej tradycji. Tutaj Lem oczywiście nie tak dawno temu wydał StarCrafta 2 pod swoją banderą, z czego swoją drogą wtedy skrytykował CD Projekt, mówiąc, że oni nie wydadzą gry za 180 zł. Ale też zapomniał W, jak cielem był, czy jak to tam leciało.
No tak, tak. Tak to jakoś leciało.
Tak, i przecież oni sami za chyba ponad 200 zł oferowali Diablo 2 swego czasu. Doskonale pamiętam reklamy w gazetach branżowych, jak za dzieciaka czytałem, co mnie szokowało niesamowicie.
Czyli jednak no, każdy chce, wiesz, zbić jak największą kasę, to jest normalne.
Tak, i tutaj mamy taką sytuację, że CD Projekt po prostu wykupiło tak naprawdę klienta, ponieważ tak jak czytałem, to jest taka zasada, że to nie jest tak, że Blizzard wybiera sobie ludzi, którzy będą mu wydawać tytuł, dystrybuować, tylko firma, dystrybutor musi zapłacić za, nazwijmy to, licencję na sprzedaż tych tytułów i widocznie CD Projekt skalkulował, że im się to będzie po prostu opłacać. I spójrzmy na to z tej strony, że czemu miałoby im się to nie opłacać, skoro Gram.pl, czyli do CD Projektu de facto, tej samej grupy należący sklep, to jest jeden z najpopularniejszych sklepów w Polsce. Przecież on ma niesamowitą sieć dystrybucji, ponieważ współpracuje chyba z Wobisami czy coś takiego. Ale w każdym razie no, jest niesamowicie ogarnięty, są tam ekskluzywne tytuły i tak dalej, wydania. I tutaj już mają zapewnioną sprzedaż jako mocną.
To na pewno. Mają dobre zaplecze takie, wiesz, żeby
dystrybucji
być dostępnym.
Po prostu.
Tak.
I biorąc pod uwagę to, że Diablo 3 samo w sobie się sprzeda niesamowicie, fenomenalnie, to będzie
na pewno
tytuł, który będzie się sprzedawał no, przez kolejne naście lat. A przy tym poprzez nabycie praw do sprzedaży tytułów Blizzarda CD Projekt wyda również reedycję ich dotychczasowych tytułów, co jest bardzo ciekawe. Czyli Warcrafty, StarCraft zostanie wydany ponownie i tutaj też powstała trochę chryja w związku właśnie z tymi wypowiedziami CD Projektu przy okazji premiery StarCrafta, ponieważ Lem wydał to w cenie 180 zł około, a tymczasem teraz dostaniemy reedycję za 200 zł.
Wow. czyli podbicie.
Czaisz?
Podbicie,
to jest...
troszkę mnie dziwi taka polityka, bo CD Projekt zawsze jakoś tak oferował w miarę przystępne ceny, a jak nawet cena była troszeczkę większa, to dodawali tam mnóstwo gadżetów do tych wszystkich wydań, jakby, nie? Mm-hmm. Natomiast teraz, no...
Ale też jest sprawa taka, że tutaj niektórzy mogliby pomyśleć, że to całe Activision Blizzard będzie wydawane, nie? Oczywiście LEM...
Największa perełka pozostaje
tak.
W granicach.
Znaczy największa, największa, zależnie, względnie największa, Call of Duty 3, ten Modern Warfare 3 oczywiście zostaje w katalogu LEM-u, a obie firmy odmówiły komentarza po prostu tej sytuacji.
No to my też nie będziemy już więcej komentować.
A co tam?
Dobra, zapraszamy was na drugą godzinę, w drugiej godzinie na pewno będzie... Króciutko, szybciutko o Paxie. Natomiast czeka nas wycena Child of Eden. No i szybki rzut okiem na Body Counta i Gunstringera. Szybko o Paxie, bo Pax to jest też dosyć ważne wydarzenie. Jak się okazało, już nawet chyba 3 razy do roku się odbywa.
3 razy?
Tak, jedno jest jakieś poświęcone specjalnie dla deweloperów i 2 razy dla graczy. To trzeba podkreślić, że to jest impreza właściwie taka, tak podobnie jak Gamescom zresztą, który tutaj był w Niemczech niedawno. To jest impreza bardziej dla graczy. Tutaj nie ma jakichś tam ważnych ruchów biznesowych, tutaj nie ma roszad, zapowiedzi wielkich tytułów.
Taki jeden wielki showroom.
Tak, to jest taka impreza, żeby się gracze mogli spotkać, wymienić jakimiś tam ewentualnie opiniami albo awatarami na 3DS-ie.
Postykać konsolkami?
Nie, no i pograć oczywiście w najnowsze tytuły. Tylko nie wiem, na ile się to opłaca i w ogóle, czy to ma sens.
Znaczy nie, bo z tego co wiem, na pewno ma sens. Znaczy...
Wiesz, to jest stanie w kolejkach, godzinami stanie w kolejkach, po to, żeby zagrać na przykład tam, nie wiem, 15 minut w jakąś grę, nie? To tak się często do tego sprowadza, szczególnie te takie bardziej znane tytuły, właśnie jak Diablo, który tu już kilkakrotnie był wspominany.
Wiesz co, tak jak jeszcze było poprzednie PAX, to tam się pojawiło kilka fajnych ogłoszeń, tak tym razem, tak jak szukałem informacji na temat tych targów, no strasznie było, biednie było pod tym kątem, no jak spojrzymy na line-up Capcomu, Ubisoftu, no to...
To są tytuły, które były pokazane już na Gamescomie na pewno.
Tak, no może poza Rocksmithem na przykład, ponieważ no to jest tytuł, który jest raczej promowany w Stanach w chwili obecnej, nie w Europie, sam nie wiem czemu.
Poza tym takie tytuły jak From Dust, to przecież już tytuły, które się pokazały na...
No tak, i właśnie to jest kwestia tego, że ja stwierdzam, że to były bardziej targi nastawione na promocję tytułów już zapowiedzianych, oczywiście mówienie ciągle tego samego, na pokaz tego, co zostało niedawno wydane, taka jedna wielka zbiorowa akcja promocyjna i bardziej to było na zasadzie spotkania wspólnego się graczy w jednym miejscu, wymiany opinii, spotkań z twórcami i paneli dyskusyjnych, bo też były panele dyskusyjne tematyczne, tak przeleciałem szybko po tematach i całkiem atrakcyjne były, ja osobiście no nie mam czasu tego wszystkiego słuchać, ale gdyby u nas coś takiego się odbywało na takim poziomie, z taką promocją i z takim rozmachem, to na pewno bym tam chodził na
Myślę, że całkiem spore zapotrzebowanie na takie rzeczy.
Oczywiście.
Generalnie spotkać się można było z twórcami największych gier, także to jest fajne, że właśnie na PD Arcade Expo jest tak, że tam nie ma jakichś specjalnie hostess, czy tam ludzi, którzy tam pokazują ci jak grać, bo tam ludzie raczej jak przychodzą, to wiedzą o co chodzi. Bardziej stoją twórcy gdzieś tam koło stanowisk i możesz sobie z nimi nawiązać kontakt, z nimi sobie porozmawiać na temat
szczegółów. No tak, właśnie ja obserwowałem przy okazji PAX Twittera właśnie ludzi z Harmonix, którzy niesamowicie się bawili z graczami. To wiesz, ludzie odpowiedzialni za ten tytuł na co dzień i po prostu otworzyli tam działkę z Dance Central i tańczyli z graczami, organizowali jakieś pokazy tańców z tą grą i niesamowicie im to wychodziło, oni się niesamowicie bawili, tak samo gracze, a no, swoją drogą z Dance Central wiąże się taka ciekawostka, że ja jedno z ogłoszeń w kwestii tej gry uważam za największe ogłoszenie targów. Mianowicie jest to informacja o tym, że w Dance Central 2 w podstawowym pakiecie piosenek dostaniemy to, że Born This Way Lady Gagi, to już było wiadomo, ale dostaniemy What Is Love. Niesamowity utwór kojarzony w sumie super. Słusznie z Jimem Carreyem poniekąd, dzięki pewnej parodii pewnego filmu, ale tak, utwór, no, który myślę, jak się puści na imprezie ten tytuł i
każdy zna
i tę piosenkę, to każdy będzie znał i mimo woli jakoś tam ludzie zaczną balansować i to jest dla mnie fajna sprawa.
I to wszystko zobaczy Kinect, zrobi zdjęcie, wyśle do Microsoftu i
a oni tam będą ścigać.
Ale, no, Dance Central 2 to jest kolejny jakiś taki dobrze zapowiadający się tytuł.
Nie, to jest świetnie zapowiadający się tytuł. Jeszcze bardziej rozbudowana koncepcja poprzedniej części. Mhm. Wiadomo, ograniczony w sumie był Dance Central pierwszy, muszę to przyznać.
Myślisz, że co, poza nowymi kawałkami będą tutaj jeszcze jakieś, nie wiem, nowe choreografie, to na pewno, ale jakieś...
funkcjonalności?
Tak, polepszą jakoś może wykrywalność tej detekcji ruchów
Kinecta? To na pewno. Aczkolwiek i tak było z tym dobrze, przyznam, że było dobrze, mhm. Ale tak jak mieliśmy na przykład tryb dla dwóch graczy, to w pierwszej części wyglądało to tak, że tańczyła jedna osoba, mhm. I później była zmiana na drugą osobę. Trzeba było się zamienić miejscem przed Kinectem, a tymczasem teraz będziemy mogli grać we dwie osoby naraz i prowadzić bitwę taneczną. Co jest fajnym pomysłem, to jest naprawdę fajnym pomysłem, daje pole do popisu, z mojego punktu widzenia przynajmniej, robienie jakichś mini turniej taneczne.
Jeżeli tam się nie wybiją w międzyczasie, bo rękoma i nogami tam machając.
No tak, bo ciężko jest.
Ciężko jest się pomieścić dwie osoby przed Kinectem.
W tych mieszkankach polskich, aczkolwiek tak mamy lepiej niż Japończycy, ale kurczę, no rzeczywiście ja mam.
Ale nie tak dobrze jak Amerykanie.
No nie mamy za grube dolary domków jednorodzinnych, każdy z nas.
Na kredyt. Słuchajcie, no generalnie to wygląda na to, że Dance Central tutaj wybraliśmy sobie tak jako jeden z ciekawszych tytułów, bo tak naprawdę wszystko się powtarza. A my nie chcemy się powtarzać. Oczywiście wszystkie ważne tytuły się pokazały na PAX-ie, można było w nie pograć, no i...
No chcielibyśmy coś takiego w Polsce, żeby do nas przyjacieli ze Stanów, ze swoim sprzęciorem, ci ludzie, których znamy z największych serwisów gamingowych świata, żeby do nas przyjacieli, żebyśmy mogli z nimi porozmawiać. To by było to. Taki, wiesz, można nawet się pokusić jakiś tour europejski, ogólnoświatowy, że oblatują takie poszczególne państwa, między innymi Polskę.
No mogliby zrobić taki VAX, taki, nie? Warsaw Arcade Expo.
Stary.
Wax. Jako Vax. Drzewka do włosów w ogóle. Słuchaj, mam jeszcze jedną ciekawostkę. Gearbox na tych targach rozdawał vouchery.
Na Borderlands 2. Tak.
I to za zupełną darmochę. To były jakieś vouchery takie z kodami.
Ale pod warunkiem.
Pod jakim? Nie widziałem żadnego
warunku. Był warunek. Pod warunkiem, że ludzie, którzy to dostaną, na zawsze będą wierni marce Gearbox i co i jakieś jeszcze.
Tak. Musiały sobie wyciąć na klacie pewnie ten.
No takich hardkorów nie było. Trzeba było po prostu przysiąc.
No dobra, to wiadomo, to takie słowna.
Ciekaw jestem, co by było, gdyby ktoś powiedział, że nie obiecuję. Też raczej nie było tak, że stał sobie ksiądz czy jakiś tam, prawda, święty i przyjmował spowiedź i przysięga.
Namaszczał tam wszystkich pieczątką Gearboxa. No ale to było miłe z ich strony. Kilka tysięcy voucherów się rozdało, no i w ten sposób myślę, że no nie wiem, czy to jest dobra promocja, czy to jest po prostu utopiona kasa, ciężko powiedzieć. Chyba to jest w ramach promocji dobrej, nie? Borderlands 2 za darmo.
Więcej osób napisze o tej grze.
Dobra, słuchajcie, kończymy chyba nowości. Za chwilkę do was wracamy z Child of Eden. A teraz posłuchajcie chwileczkę Bataliki. I mam nadzieję, że zostaniecie z nami do godziny 12. Jesteśmy po dłuższej przerwie metalicznej.
Powiem ci, że lubię te nasze słuchawki, głośniki tutaj, nagłośnienie. Jest fajnie, jak się słucha takiej muzyki. Szczególnie w dobrej jakości, ściąganej z dobrych źródeł z internetu nielegalnych.
Nielegalnych? Ja ci dam.
O Boże, pomyliłem słowa. Nie, niemożliwe. Ale swoją drogą, tak, tu słuchacz do nas napisał, że no oczywiście przepraszamy
za uwagą,
to, że nie jesteśmy poliglotami. Ja osobiście przepraszam, ja jestem masturbatorem językowym, jestem hejterem tych, którzy mówią wziąłem i tak dalej, włączają i w ogóle są głupi. Nienawidzę tego.
Jeżeli chodzi o angielskie tytuły.
No to akurat Grzesiu kaleczy. Ja się od niego zarażam coraz bardziej, niestety. I oczywiście to jest Gears of War, to jest Metal Gear
tak,
Solid.
Tak, tak się powinno mówić, rzeczywiście.
Gearbox.
A ja mam takie niezdrowe naleciałości.
Swoją drogą, ja też w liceum tak z kumplami, jak oni, ja ich zacząłem przekonywać do Xboxa, też właśnie było Gears of War i później było Gears of War i tak nie wiedzieliśmy, jak się mówi. Tak stwierdziliśmy,
ale
że
z drugiej strony, wiesz co, z drugiej strony to jest takie troszkę... wiesz, na, takie na siłę trochę, wiesz, wymuszone, Boże, tak jakby ktoś nie wiedział, wiesz, o co chodzi. No przecież mówimy o grach, o których każdy bardzo dobrze zna, tak?
No może to dlatego, że po prostu G to jest po angielsku G i automatycznie tak czytamy G jako G i dodajemy sobie resztę.
Możemy literować jeszcze, no ale dobra.
Ale dziękujemy za zwrócenie uwagi, będziemy uważać na język. Grzesiu, nie kalecz języka angielskiego, szlachetnego, szekspirowskiego.
Gears of War, Metal Gear Solid,
Gearbox.
Tutaj i Gearbox, to są trzy uwagi.
Gearbox.
Dobra, będziemy uważać, może już będzie lepiej. Słuchajcie, mieliśmy mówić o Child of Eden.
I będziemy
mówić o Child of Eden. To, co słyszycie w tle, to już jest element rozgrywki tej gry. Gra opiera się... Może tak, na początek kto stworzył tą grę, bo to jest nie byle jaka postać, Tatsuya Mizuguchi. To jest Japończyk oczywiście, jak
japońskie,
się domyślać.
Japońskie nazwy własne dobrze wypowiadasz.
Tak, bo akurat to trochę lepiej już. To jest pan, który przez długi czas pracował w Sedze, przez blisko 13. Teraz ma swoje niezależne studio, Q Entertainment. No i odpowiedzialny jest za takie tytuły mniej więcej jak Sega Rally Championship, to taki troszeczkę odskok jakby, ale Space Channel i Rest to są już tytuły bardziej muzyczne i bardziej pasujące do konwencji tego artysty, tego twórcy gier. Lumines to jest też jego pozycja, także wszystko co się tyczy takiej elektronicznych gier, znaczy z elektroniczną muzyką, gier arkadowych, nie wiem jak to tam nazwać dokładnie, ciężko to sklasyfikować w ogóle, szczerze mówiąc. Generalnie pan...
No facet ewidentnie lubi łączyć muzykę i gry.
Tak, i to w taki bardzo abstrakcyjny sposób. Child of Eden, który został wydany zupełnie niedawno, bo w lipcu? Tak, patrzę,
czerwcu.
Że w czerwiec, lipiec, to zależy tam na jakim kontynencie dokładniej. No, generalnie dosyć nowa gra w wakacje tego roku i miała ona co? Pokazać możliwości Kinecta, tak? Nowe możliwości Kinecta, miała zachęcić wszystkich do zakupu tego sprzętu.
Znaczy nowe jak nowe, no dużo tutaj nie wymyślisz, po prostu miała dać nareszcie jakieś takie inne narzędzia pokazujące jak to da się ładnie wykorzystać.
Tak, nadać po prostu sens dla tych, którzy kupili.
Znaczy, chodzi o to, żeby nie opierać całej popularności Kinecta na pontonach i piłeczkach odbijanych naszymi rękoma, tylko no właśnie stworzyć coś bardziej ambitnego.
Mhm. I tak oto narodzi się Child of Eden. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem, Child of Eden.
Tak, ja próbowałem.
Okay. Jeżeli chodzi o fabułę, to jest to troszeczkę taki drugi plan, ale możemy wspomnieć. Jest pani, która zwie się Lumi, jest to chyba jedna z pierwszych istot, która urodziła się poza ziemią, ludzkich istot. No i tam generalnie ona bardzo tęskni za tą ziemią, cała walka odbywa się w jakimś takim systemie przypominającym, nie wiem, Matrixa, generalnie wirtualna rzeczywistość, jedna wielka schiza. Jeżeli graliście w Reza, to tak naprawdę Child of Eden jest jego kolejną ewolucją. Tak to można określić. Bo tutaj wszystko jest lepsze niż to, co było w Rezie. Niż w pozycji rezowej sprzed kilku, już chyba nastu lat Rez. Generalnie mamy bardzo dobrą grafikę.
Mówisz? Jest
tak,
zachwyt?
Jest zachwyt. To, co rzuca się w oczy na początku, to rzeczywiście grafikę noszą w każdej grze, tak? Jest generalnie bardzo kolorowo. Wszystko jest w bardzo dużej rozdziałce, tak?
Mhm.
Także pod tym względem jest super to zrobione. Intro, które jest na początku, jest generalnie no, zrobionym takim renderem, tak? Tylko, że to wszystko jest naprawdę... no, bije w oczy, nie? Ta rozdzielczość, te kolory, masa po prostu szczegółów na ekranie. Wszystkie etapy, które mamy, są bardzo zróżnicowane w odmiennych stylistykach graficznych, w odmiennych stylistykach też muzycznych. No i grafika tak generalnie bez wątpienia bardzo duży atut tej pozycji. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, od tego właściwie powinniśmy zacząć, to ja miałem do czynienia tylko z Kinectem. Nie grałem na padzie, da się grać na standardowo na padzie w tą grę.
A to chyba bez sensu trochę przy tej grze, mając Kinecta.
No tak, mając Kinecta na pewno. I ja tutaj nie będę się odnosił do sterowania padem. Grałem generalnie tylko Kinectem. Powiem wam szczerze, że generalnie no, grało mi się dobrze, tak? Grało mi się dobrze, mimo tego, że wielkiego jakiegoś tam obycia z tym sprzętem nie mam. Kilka razy tam miał takie wyhaczenia gdzieś tam, gdzie gubił, wiesz, gdzie gubił moje ruchy, tak? Ale automatycznie od razu wyskakiwała pauza i wiadomość, że jest problem z namierzeniem moich działań, tak? Mhm. Jak wygląda sterowanie? Sterowanie sterujemy generalnie lewą, prawą ręką, czyli chyba standard we wszystkich takich grach akcji na Kinecta. Prawa ręka odpowiada za namierzanie celów. Lokujemy celownikiem na poszczególne obiekty i później, jak już mamy oblokowanych tam wystarczającą ilość, możemy wykonać ruch do przodu ręką i to nie musi być naprawdę wyrzucenie tej ręki gdzieś tam nie wiadomo jak daleko, tylko to wystarczy delikatny ruch i tutaj rzeczywiście Kinect znakomicie szczytuje ten drobny ruch w jego stronę, gest. I wypuszcza pociski. Oczywiście wszystkie strzały, które i wszystkie obiekty, które zostają tam strącone w trakcie gry, wydają odpowiednie dźwięki. Tak jak słyszycie teraz, to tam w tle te wszystkie takie, na przykład w tym momencie, tak? To są momenty, kiedy jakby trafiamy jakiś rodzaj przeciwnika. Także cała rozgrywka opiera się na tym, że leci jakiś bit. Na każdej planszy jest oczywiście inny, a my do tego dodajemy dźwięki strzelając w te poruszające się obiekty. Przy tych wszystkich fajerwerkach, które nam oferuje gra, wygląda to, znaczy komponuje się to razem bardzo, bardzo fajnie.
No właśnie, to jest to, co właśnie mi się podobało w Rezie, bo ja grałem w Reza, że tak jakoś to, co robimy, nie pozostaje właśnie bez wpływu na ogólne doświadczenie, tylko jest sobie właśnie, tak jak mówisz, ten bicik i my zależnie od tego, co robimy, to dodajemy zróżnicowane dźwięki w różnej kolejności. To było bardzo fajne i szczególnie teraz, jeżeli już mamy właśnie, my jesteśmy kontrolerem, jak to Microsoft mówi,
tak.
To tak ja nie grałem, ale sobie wyobrażam, że to daje niesamowite odczucia przy odpowiednim podgłośnieniu, szczególnie muzyki.
Na dobrych głośnikach i ja powiem ci szczerze, że grałem jeszcze w ogóle miałem full wypas, bo grałem na projektorze, na dużej ścianie z Kinectem, gdzie miałem w ogóle przestrzeń wokół siebie, także mogłem sobie spokojnie, raz zahaczyłem może randol, jak włączałem, bo tam jest taki ruch specjalny, jakby tak, nie wiem, bonusowy, summon, czy jak to nazwać, generalnie jak podnosisz obie ręce do góry, to możesz zniszczyć wszystkie obiekty, które znajdują się na planszy, tak? Wszystkie zniszczalne obiekty oczywiście. No jest to takie jakby ułatwienie i wybrnięcie z sytuacji, a granie jest prosta. Powiem ci szczerze, że powtarza się te etapy po kilkanaście razy, bo oczywiście możesz sobie włączyć tryb, który jest takim wolnym przepłynięciem przez planszę, gdzie wrogowie ci nie zadają żadnych obrażeń, ale generalnie jak chcesz odblokować poszczególne etapy tej gry, to musisz koniecznie zdobyć odpowiednią ilość gwiazdek i skończyć po kolei wszystkie poziomy. Mhm. Czyli bonusując gwiazdkami nadrabiasz jakby do limitu, który odblokowuje kolejną planszę.
Wiesz co, właśnie to dobrze, że to mówisz, bo ja się obawiałem bardzo o tę grę właśnie w kontekście poziomu trudności, że to będzie taki dosyć ostry samogrę, gdzie wystarczy, że machniemy kilka razy ręką i już się wszystko samo zrobi.
Nie. Tak zupełnie, jest zupełnie wręcz przeciwnie. Powiem wam, że tak, że bo jeszcze nie powiedziałem dokładnie, jeżeli chodzi o sterowanie, już powiedziałem ręce do góry, prawa ręka, natomiast lewa ręka odpowiedzialna jest za taki karabinek, który oczywiście daje mniej obrażeń, ale znacznie szybciej strzela. Teraz go słychać.
Wow.
No, to jest taki jak tak, albo imituje taki szybki hi-hat, albo jakiś taki, tak, i to się oczywiście wszystko komponuje. Bardzo często musimy zmieniać te ręce, żeby namierzyć odpowiedniego przeciwnika, bo niektórzy przeciwnicy są oznaczeni kolorem purpurowym, co oznacza tyle, że musimy strzelić tą lewą ręką, tak? Mhm. Po prostu jednych przeciwników możemy zniszczyć tylko prawą, innych tylko fajnie. Lewą. Także, no, gra się trudno, nie?
Tego chyba nie było w Rezie. Nie pamiętam dokładnie, czy było takie zróżnicowanie przeciwników i zróżnicowanie.
Nie, chyba też tego nie, raczej nie. Był jeden celownik i jechałeś do przodu, nie?
Racja.
Jest to taki shooter na szynach, no, w dalszym ciągu, także to jest kolejna ewolucja, jak powiedziałem, Reza, więc tutaj nie spodziewajcie się, że tutaj będą jakieś odskoki, no ale to jest naprawdę bardzo fajnie zrealizowane. Dostajemy na początku 5 etapów, w konsekwencji będzie ich 6. Matrix, Evolution, Beauty, Passion,
Journey
i na końcu Hope, który dochodzi zupełnie tam jako dodatek po skończeniu gry. Bardzo fajny zresztą. Moje ulubione w ogóle to Passion i Hope, takie super bity wchodzą, zresztą zaraz gdzieś w drugim wejściu puścimy.
Ty skończyłeś tę grę całą, tak?
Tak, skończyłem, okay. Udało mi się. Nie jest jakoś specjalnie długa, natomiast jak już wspomniałem, jest dosyć wymagająca i trudna, a to z tego względu, że poziomy potrafią zająć od 15 do nawet do pół godziny i tutaj nie ma save'ów w międzyczasie, tak? Mhm, także jak grasz na przykład 20 minut i tam gdzieś w 25 już na końcu dostaniesz od jakiegoś bossa kilka razy, to po prostu powtarzasz etap, nie ma zniku się.
Powiedz mi, czy ta gra wymaga dużego wysiłku fizycznego, bo to mnie też interesuje.
Nie, generalnie wystarczy, żebyś się...
Bo tu rozumiem, no, tylko ręce, ruchy ciała jako takiego mają jakieś znaczenie? Jakoś mają przełożenie na...
Ruchy ciała nie, tylko wystarczy, żebyś operował rękoma. Jedyny wymagający ruch to jest właśnie to strzelanie prawą ręką, który musisz lekko wyrzucić rękę do przodu. Lewą ręką, jak strzelasz z tego działka, to on ci automatycznie cały czas wysyła pociski, natomiast jeszcze uniesienie rąk w górę i uderzenie w żyrandol to jest wypuszczenie tego sumona.
Ja nie mam żyrandola w domu, to ja chyba bym nie dał rady tego zrobić.
To jest generalnie wszystko, co się składa na rozgrywkę. O gwiazdkach wspomniałem, na koniec oczywiście bonusiki, jakieś tam dodatkowe tapety, artworki do galerii, no i to jest to, co dostajemy na...
A da się robić zdjęcia i wysyłać na Facebooka?
Fajnie by było, ale niestety nie, bo gra jest przebajeczna. Ja próbowałem zrobić aparatem, ale tego się nie da ująć, tej urody. Zresztą możecie zobaczyć na naszym Facebooku Gramofon, jak wpiszecie sobie gdzieś tam w wyszukiwarkę facebookową, to pewnie znajdziecie nasz społecznościowy profil, do którego was zapraszam. Tam zrobiłem jakieś zdjęcia, ale to naprawdę nie oddaje.
Nie, to już nawet, lepiej sobie chyba jakiś trailer premierowy puścić.
Chyba tak.
I zakosztować tego, albo jakieś przejście jakiegoś szpeca od tej gry, który na YouTubku to umieszcza.
No, w każdym razie, jeżeli macie jakieś... jeżeli jesteście zainteresowani, chcecie zobaczyć, jak wygląda grafika, to chyba lepiej rzeczywiście w jakości HD to zobaczyć na YouTubie. Jeżeli chodzi o muzykę i takie podsumowanie, to może za chwilkę, co? Zrobimy leciutką przerwę. 2,5 minutki i jesteśmy z wami z powrotem. No i wracamy z drugą częścią recenzji. Teraz będzie szybciej, obiecuję ci, Zbysiu. Naprawdę, już nie rób takiej miny.
Nie, ja nie wiem. Coś chyba dostałem paraliżu twarzy, wiesz, tak częściowego.
No i nie ma Zbigniewa. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to muzyka. Muzyka zawsze słyszycie w tle z rozgrywki.
Dobra. Stary, a może wyobrażasz sobie na przykład taką imprezę, jakby tu było jakieś, nie wiem, 10 leveli, stary klub jakiś duży, z wyświetlaczem ogromnym i tam stoi taki DJ, skaczący przed Kinectem, wiesz, leci sobie bicik, a on tworzy dodatkowe dźwięki, jakąś psychodelę dać, jakieś efekty specjalne na
wyobrażam to sobie, tak.
Stary,
tak.
A to by była masakra.
Popłynąłeś, Zbigniewie, w ogóle, ale tak, to by było ciekawe. Myślę, że w ogóle na imprezy Res czy Child of Eden to jest całkiem dobry pomysł, jeżeli ktoś oczywiście lubi takie klimaty, tak? Bo to od razu trzeba zaznaczyć, to nie jest gra dla każdego, jeżeli lubicie Reza, jeżeli...
Wiesz co, ja ci powiem tak, że no, wiesz o tym, że jestem fanem muzyki rockowej, metalu. Mhm. Ja pamiętam, grałem w Res HD na Xboxie i kurczę, ta muzyka do mnie trafiła, bo to są podobne rytmy z tego, co słyszę. Mhm. I to jest dla mnie niesamowita muzyka, jeszcze z całym tym doświadczeniem w postaci gry, przechodzenia tych poziomów walki, jak ja podkręciłem sobie kino domowe, dobry bass zapodałem, stary, było niesamowicie, jeszcze w ciemnym pokoju, tylko z tym telewizorem.
Tak, to jest bardzo fajny efekt, jeszcze no, czujesz, że jednak ta muzyka...
Ty ją tworzysz poniekąd.
Tak, poniekąd jakoś tam ingerujesz w nią. Tutaj nasz słuchacz oczywiście od razu sprostował bardzo celnie, że w Rezie też były te dwa rodzaje przeciwników. Tak. Nie, w razie. Nie było razu drugiego. Okay. Były dwa rodzaje przeciwników i tutaj też trzeba było umiejętnie jakby manewrować tymi strzałami.
I tak, res 2, tak nawiązując do jego wypowiedzi, były podejrzenia, że to będzie res 2. I poniekąd jest to duchowy spadkobierca.
Ale można tak to nieoficjalnie nazwać. I jeżeli chodzi o muzykę, bo to miałem powiedzieć na początku, to generalnie dźwięki są bardzo zróżnicowane i to w zależności od planszy, tak? Tych planszy mamy 6 i to jest akurat muzyka z 6, natomiast tu jest trochę gitarki na przykład, tak? Natomiast w pierwszym jest bardziej elektronicznie, jest mniej jakby żywych instrumentów, nie? Jest tak bardzo tam przemieszany, że tak powiem. Dla każdego coś tam się na jakimś etapie znajdzie. Natomiast jeżeli chodzi o kawałki śpiewane, bo jest tam kilka kawałków, które mają wokal, są one tak jakby dodatkowo, nie są puszczane podczas gry. Mhm. No to już totalna żenada, po prostu to jest taka, wiesz, w stylu takiej niemieckiej Wiwy, nie? W ogóle ta laska taka, to jest jakaś taka Azjatka, która nie jest wyrenderowana, tylko jest to zwyczajny film, nakręcona jest tam, wiesz, że ona jest tą bohaterką i ona tam śpiewa jakieś takie rzewne piosenki, po prostu żyk, nie? No ale generalnie wszystko poza tym muzycznie jest na bardzo wysokim poziomie i mi się bardzo podobało.
Po skończeniu gry
jeszcze tylko mogę powiedzieć to, że po skończeniu gry dostajemy galerię, w której możemy sobie oglądać, znaczy galerię mamy generalnie chyba przez cały czas, tylko tam dochodzą nam cały czas nowe obrazki, możemy sobie artworki oglądać, nowy poziom trudności, który właściwie, no nie będę się już po prostu na niego porywał, bo to jest ten wyższy poziom trudności, dochodzi nam po skończeniu gry dla wytrwałych, oczywiście jest to coś atrakcyjnego. Natomiast ja już na normalu kilka razy się zmęczyłem, więc chyba już nie będę próbował drugi raz. Dochodzi jeszcze visual i sound effect. No i to jest wizualnie przełączenie pstryczka i w tym momencie mamy wszystko, całą grę jakby w barwach bardziej rysunkowych, sepia bardziej, coś takiego. Mhm. Czyli zupełnie inne jakby odwrócenie kolorów. Można spróbować od nowa zagrać w tą grę, bo wrażenia wizualne na pewno się troszeczkę zmienią. No i sound effect to jest motyw, który pozwala nam na przypisanie, ale to tylko przy pomocy pada, tak? Odpowiednich dźwięków do klawiszy, więc tutaj też możemy sobie odpowiednio tam kombinować po skończeniu gry. Informacją, która... no to może zostawię na koniec. No generalnie powiem tak, że wyceniając Child of Eden, to jest gra, którą musi mieć każdy posiadacz Kinecta. To na pewno. To jest gra, którą naprawdę dla Kinecta...
Nie ma miejsca dla dyskryminacji na tle muzycznym.
Nie ma miejsca. To jest bez wyjątku, słuchajcie.
Ponadpodziałowe.
Macie w miarę duży telewizor, macie troszkę miejsca w pokoju, macie Kinecta, tą grę musicie mieć, bo to jest... coś, co w jakiś sposób może wam usprawiedliwić zakup tego sprzętu. No i teraz mam pozytywną wiadomość, która ostatnio dotarła do mnie. Mhm. Znaczy generalnie do świata elektronicznej rozrywki.
Przez ciebie
generalnie.
Do świata.
Moi drodzy, no tego nie spodziewałem się, ale Microsoft wykazał się znakomitym, hojnym gestem. Wszystkie modele Kinecta, nie wiem czy, no pewnie te, które zalegają na półkach, to jeszcze nie, ale wszystkie te, które zostaną już wypuszczone jako nowe z fabryk, będą obok Kinect Adventures posiadały właśnie Child of Eden.
Kod na tę grę.
Tak, za darmo. Kod?
Fajnie.
Ja nie wiem, czy to nie będzie na płycie.
Tak? No. Powiedz, ile zapłaciłeś za grę, tak?
Ponad stówkę. Troszkę ponad stówkę i to była taka cena raczej już taka wyższa, tak? Mogłem to kupić taniej, ale nie chciało mi się czekać, że tak powiem. Więc generalnie kupując grę poniżej 100 zł, to są jakieś śmieszne koszty, jeżeli chodzi o taką o grę...
Stosunek cena-jakość.
Tak, tak. Także spokojnie polecam każdemu, kto ma Kinecta. A jeżeli ktoś lubi Reza, jest fanem Reza...
Albo elektroniczną muzykę.
Pozycji, tak, Mizuguchiego generalnie, to... To no, nawet na padzie może spróbować to zagrać, bo to jest naprawdę petarda graficzna i dźwiękowa. Więcej nie będziemy o tym mówić już.
Okej. Okay. No chyba, że wyjdzie Child of Eden 2 albo następny
nie,
tytuł.
Nie, myślę, że Mizuguchi wymyśli coś po prostu...
On jest kreatywny, tak?
Inny tytuł, a będzie to po prostu kolejny Rez.
No zawsze można przedłużyć sobie doświadczenie tej gry, ściągając Rez HD z Xbox Live Arcade.
No tak, można,
też,
można.
Stare, ale jare.
Troszkę cofamy się wtedy do tyłu, no ale czemu nie? Dla fanów można. O. Słuchajcie, na koniec nie zrażajcie się za bardzo, bo zaprezentuję wam jeden kawałek śpiewany i to i tak jest chyba ten taki najbardziej znośny kawałek z tej gry. No i co? Polecam. Znak jakości gramofonowy dla Child of Eden przystawiony. No i po metalice.
To było Black Sabbath, stary.
Jesteś przepraszam.
Takim ignorantem muzycznym, że...
Przecież mam tu napisane, pewnie, że Black Sabbath. No, a co powiedziałem?
Metalice, po metalice. Bo ostatnio leciała Metallica, to...
Okej, okay. No rozumiem. Bo ja tak jestem przyzwyczajony, że jak Zbysio coś zażyczy sobie, to jest to albo Metallica, albo Iron Maiden. I na tym się kończy repertuar.
Widzisz, wychodzi twój charakter.
Szybki rzut oka na dwa tytuły jeszcze. Body Count i Gunstringer. Zaczniemy od tego drugiego, bo to jest tytuł dosyć świeży. Wyszedł kilka dni temu na Xbox Live Arcade.
Wyszedł?
Tak.
Matko Święta, czemu ja nie widziałem?
Znaczy wersja... Nie, no dobrze, można sobie sięgnąć pełną wersję.
Tak? Tak. Trzeba sprawdzić.
Tylko musisz teraz sprawdzić szybko za ile punktów, a ja będę mówił o co chodzi.
Okej.
Okay. Jest to gra twórców... twórców odpowiedzialnych za konwersję Fruit Ninja. Mhm. I to mi się od razu jakoś tak rzuciło w oczy, bo rzeczywiście sterowanie...
Jeszcze nie wyszło.
Jeszcze nie wyszło.
We wrześniu.
Dobra, sterowanie jest rzeczywiście, kurczę, takie... Tam jest naprawdę ten lag minimalny, to spóźnienie. W ogóle tutaj nas słuchacz się pytał, jak z tym lagiem, bo to jest taki największy zarzut do Kinecta, tak? Że on ma opóźnienia w stosunku do ruchów naszych, że ma bardzo duże opóźnienia, co jest nieprawdą. To zależy zupełnie od pozycji, którą gramy.
To zależy od producenta, tak jak już mówiłem nieraz.
Tak.
Przy pierwszym, tak jak na początku z gry Microsoftu wyszedł YourShape, on prawie w ogóle nie miał laga. Tytuły Microsoftu miały zauważalny lag i tak mniejszy niż jak na Fandeju ogrywałem. Także...
To jest jednak kwestia oprogramowania. Jak ktoś dobrze potrafi okiełznać Kinecta, to może jakoś tam w miarę wyglądać. Nie zmienia to faktu, że to w dalszym ciągu jest prosta gierka na szynach, bo wszystkie gry chyba kinectowe są na szynach.
No bo nie da rady zrobić tutaj jakiejś kontroli ruchu sensownej tak naprawdę.
Na Dzikim Zachodzie Gunstringer to jest nasz główny bohater. Całkiem fajnej konwencji jest to zrobione, bo tutaj jest to taki kukiełkowy teatrzyk, który jest odgrywany przed publicznością. Na pewno każdy z was kojarzy takie kukiełki na sznureczkach, które się steruje takim krzyżakiem, też. Aha. Tak powiem, nie? Takim krzyżykiem z góry, wszystko na żyłkach jest. To mniej więcej to ma imitować taki teatrzyk. Nasz główny bohater tam musi pomścić swoich starych znajomych na Dzikim Zachodzie. No i my sterujemy tą kukiełką, tak? Mhm. Efekt taki jest publiczności, ta publiczność jest oczywiście znowu sklejona z takich ludzi żywych, tak? Która gdzieś tam, no nie wiem, strasznie się sili na to, żeby być zabawną. Tam gdzieś jakieś takie chrapania, coś tam, no po prostu takie czerstwe żarty, nie? Odchodzą z widowni, no ale to jest mniejsza z tym, bo to są takie jakieś tam przerwniki, tak? Sama gra polega, znaczy rozbija się jakby o dwa elementy. W jednym z nich jesteśmy, sterujemy naszym bohaterem z pleców, natomiast w drugiej jakby, w drugim module growym sterujemy w konwencji takiego klasycznego platformera.
Ale też Kinectem?
Też Kinectem, cały czas Kinectem.
Ciekawe.
Generalnie wygląda to tak, że lewą ręką skaczemy, podnosząc ją do góry, bo tak jakbyśmy w lewym ręku trzymali tego krzyżaka, tak jak go podniesiemy do góry, to cała kukiełka wtedy podskakuje do góry. Sama się porusza oczywiście do przodu, my tylko musimy w odpowiednim momencie podskakiwać, bo tam są różne przeszkody, tak? Sterować możemy również lewo-prawo w tym pierwszym za pleców widoku. No i prawą ręką strzelamy z gana. Strzelanie wygląda zupełnie jak w Child of Eden. Namierzamy najpierw cele, a później musimy podnieść rękę do góry. No, robimy taki gest, prawda, pistolecika sobie z palców, nie? Musimy podnieść rękę do góry, tak jak przy wystrzale pistoletu. I on wtedy kasuje wszystkie te cele, które namierzyliśmy wcześniej. Czy jest to zabawne? No, owszem, jest to fajnie poprowadzone graficznie, jest może oni bez fajerwerków.
Oni to reklamowali jako pierwszą hardkorową grę na Kinecta.
Wiesz co, hardcore, no jest tam jakiś poziom trudności, jest to jakiś tam stopień taki, gdzie trzeba pomyśleć, kiedy się wychylić, kiedy uderzyć, kiedy się schować, tak? Natomiast, czy to jest jakiś hardcore? Nie, nie. I poza tym, boję się, że dłużej grając w tą grę, ja tam zagrałem ile, 20, może to było 40 minut to max, to no to już tak trochę pomachałem tą ręką i już miałem dosyć, nie? Bo to się opierało generalnie na skokach i namierzaniu celu i strzelaniu, tak? Bardzo fajnie tak jakoś poprowadzona jest to, tak jest klimacik, tak? Bo to jest od razu widać, że chyba chłopcy odrobili lekcję Red Dead Redemption i Red Dead Redemption dało im tak jakby do myślenia, było ich inspiracją. No, tutaj jest takie troszeczkę, no nie wiem czy to celowo, czy niecelowo, ale widzę takie nawiązania jakby do tego westernu kultowego już troszkę od Rockstara. Generalnie Gunslinger jest do polecenia, do przetrawienia, jeżeli lubicie, no jeżeli macie Kinecta, o tak, jeżeli macie Kinecta, bo to jest tylko na Kinecta.
Zawsze to jest coś ciekawszego niż szponton.
Fruit Ninja sprawował się znakomicie, jeżeli chodzi o odzorowanie naszych ruchów i o precyzję naszych ruchów. Tutaj jest podobnie, więc nie widzę przeszkody, żeby jakieś tam na przykład dla młodszych graczy coś takiego zaoferować. To jest okej. Jest graficznie okej, muzycznie okej, znaczy oprawa dźwiękowa. Nie, jest wszystko na takim poziomie oczywiście, no, jak to przystało na Kinectową pozycję. No, nie jest to Child of Eden, tak?
No,
ale.
No nie, ale.
Ale może być.
A body count
to jest szybki rzut okiem, bo to jest właściwie tylko demo, w które udało mi się zagrać. No i w body counta to był mój pierwszy styk od dłuższego czasu ze strzelankami, tak? Jakoś miałem dłuższą przerwę w graniu, grałem raczej w slashery, albo w piłkę nożną, albo tudzież właśnie w nasze Child of Eden genialne i od slasherów sobie odpocząłem i to na tyle długo, że jak body counta ściągnąłem i zacząłem w niego grać, to miałem problemy naprawdę z trafieniem kogokolwiek. Nie wiem, czy to jest...
Za dużo Kinecta.
Nie wiem, czy... Stałem się zbyt casualowy już teraz. Nie. To nie do końca tak. Po prostu chyba zbyt czujna jest celownik. I tutaj tą gałką poruszając leciutko już gdzieś tam oskakiwała mi cel od razu na bok. Ale co mogę powiedzieć o bodycouncie? Że ma nie najgorszą grafikę. Taką na poziomie, ja wiem...
No nieważne, nie.
Gears of War to nie jest. Może gdzieś tam w klimatach tego Crysisa, tak? Troszkę niżej może. Generalnie jest duża, to co mi się spodobało, to jest duża destrukcja otoczenia.
Ale duża,
tak?
Duża?
Duża, tak. Naprawdę, tam się bardzo dużo rzeczy da zniszczyć.
Jak w Battlefieldzie?
Nie aż taka duża.
Aha, okej.
Ale przez ściany, znaczy niszczenie osłon, tak, przebijanie się przez ściany, to jest tam raczej norma. Nie ma takiej osłony, przez którą twój karabin nie przebije raczej. No i fajne jest bardzo czucie broni i taki feeling broni, tak? Jak oddajemy strzały. Generalnie jest to taka zwyczajna, prosta strzelanka. Myślę, że jakby unikam tego, ale jakbym miał gdzieś tam oceniać ją tak na pierwszy rzut oka, to by to było gdzieś tam pewnie w okolicach siódemki, tak?
Czyli dupy nie urywa, ale
ósemki.
Dla osób, które lubią strzelać, to...
Tak, no mnóstwo jest tego...
Jako przystawka przed poważnymi tytułami.
Mnóstwo jest tego typu na rynku gier, więc nie wiem, czy to by kogoś tam pociągnęło, chyba że naprawdę ma taką długą przerwę jak ja. To może tylko wtedy. Generalnie ja to czekam raczej na Battlefielda, a Body Count to może gdzieś tam przy okazji się natoczy do czytnika mojej konsoli. Być może.
Może wpadnie skądś.
Nie jest to zły tytuł, to jak na pierwszy rzut oka ale też nie jest czymś, co by oferowało jakoś bardziej urozmaiconą, dłuższą rozgrywkę. No, tyle mogę powiedzieć po pół godziny grania, tak. I chyba tylko tyle na tym.
Okej, dobra.
Jesteś zadowolony?
Jestem. Dowiedziałem się nareszcie, jak się prezentuje Bodycount i chyba ściągnę demko, żeby sprawdzić.
Demko oczywiście zachęcam każdego do ściągnięcia dema, bo to jest...
Bo nigdy nie wiadomo, komu co się spodoba.
Tak, bo to może komuś przypaść do gustu rzeczywiście. Dobra.
Kończyć będziemy.
Będziemy kończyć, bo już jest północ, właściwie już minuta po. W związku z tym będziemy szli spać albo grać, kto co woli.
No jutro rozpoczęcie roku.
A, no właśnie.
No ja, niestety.
Wypracowałeś koszulę?
Co ty, ja idę tam ubrany, wiesz, w strój rodem z From Dust. Aha. I wiesz, jak się to nazywa, egzotyczny. Pojadę teraz do lasu, narwę krzaczków i liści i patyczków.
Ciężko się myśli o tej porze. Dobra, moi drodzy, kończymy 44. gramofon. Był dzisiaj ze mną Zbigniew Borowski.
Dokładnie.
I ja, to czyli Grzegorz Helak.
Ten, co przekręca nazwy.
Ten, co przekręca girsy na girsy. Teraz już będę odwrotnie bardziej zwracał na to uwagę.
Girsy na girsy.
Girsy na girsy.
To jest hasło reklamowe, myślę, jakieś potencjalne.
Tak, a właściwie w temacie Gears of War to też się szykuje jakaś niespodzianka.
W przyszłym tygodniu.
W przyszłym tygodniu się dowiecie więcej. Zapraszam was oczywiście za tydzień w środę o 22 do gramofonu, a tymczasem trzymajcie się cieplucho
i
do usłyszenia za tydzień. A utwór, który poleci na koniec, to jest utwór, który znowuż wybrał Zbigniew.
Tak, pa.